Dzień dobry, a moim gościem doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Kłaniam się, panie profesorze.
Zakładam okulary, żeby się upewnić, że pan to pan, panie Mazurek.
No i jak, upewnił się pan?
No, w pewnych miejscach pan przypomina.
Panie profesorze, to teraz to zacznijmy od poważnej sprawy nad ranem. Amerykańskie Politico i całkiem polski RMF podali, że zapewne w przyszłym tygodniu, w ciągu kilku dni, dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Polski prezydent miałby się udać do Waszyngtonu i zostać przyjęty przez Trumpa jako pierwszy zagraniczny gość od czasu wybuchu pandemii.
Prawidłowa odpowiedź może brzmi, nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, ale także prawidłowa odpowiedź jest taka. Andrzej Duda wykorzystuje wszystkie okazje, żeby zwiększać bezpieczeństwo naszego kraju.
Nie, większego sloganu nie mogłem się właściwie spodziewać. A ja chciałem z panem porozmawiać poważnie, dlatego że to się zbiega z bardzo ważnym wydarzeniem, międzynarodowym. Mianowicie 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostaje wycofanych z baz w Niemczech. Zostaje wycofanych nie dlatego, że po prostu skończyła im się jakaś kadencja i jadą sobie odpocząć, tylko dlatego, że Amerykanie uważają, że Niemcy za mało wkładają do NATO. I teraz Polska zabiega o to, by te 9 tysięcy, a przynajmniej część z nich, trafiła do Polski. Mamy na to jakieś szanse? Prowadzimy na ten temat rozmowy?
Rozmowy o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na flance wschodniej, bo rzecz nie dotyczy tylko Polski. Na przykład oddziały amerykańskie już obecne w Polsce ćwiczą z wojskami litewskimi na terenie Litwy. Toczone są od dawna, ale nie wiem, czy dla pana też będzie sloganem, ale jest bardzo ważne podkreślenie, że polskie władze i sam prezydent Duda, zabiegając o zwiększenie obecności wojsk USA na naszym terenie, w żadnym punkcie nie wiążą tego z problemem obecności wojsk USA w innych krajach sojuszniczych. Gramy nie tylko ze Stanami, gramy z całym NATO i także z krajami Unii w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Nigdy Polska nie zachęcała, nigdy władze polskie nie zachęcały władz amerykańskich do wzmacniania flanki wschodniej kosztem obecności wojsk USA w Niemczech.
To rozumiem, to jest dyplomatyczna odpowiedź na niemieckie lęki.
W dodatku prawdziwa.
Dobrze, a gdyby rzeczywiście doszło do wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, to co by to właściwie oznaczało? Jaki to byłby sygnał?
To by oznaczało, że ci, którzy twierdzili, że wraz z przyjściem Donalda Trumpa nastąpi osłabienie NATO i nastąpi odwrócenie się USA od teatru europejskiego, jest nieprawdziwe.
Ale pytam, wie pan, jednak o politykę polską, dlatego że wszystko, co się dzieje w tej chwili, na niespełna 2 tygodnie, na 10 dni przed pierwszą turą wyborów, jest rozpatrywane w tych kategoriach. Polski prezydent na kilka dni przed wyborami pojedzie do Ameryki.
Jeśli dojdzie do takiej wizyty, to będzie kolejne potwierdzenie skuteczności politycznej najważniejszego kandydata w tych wyborach.
Zobaczymy, czy taki najważniejszy, z pewnością jeden z najważniejszych. Pytam o to dlatego, że jednocześnie ten najważniejszy kandydat zaprosił Roberta Biedronia do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, o co zresztą sam Biedroń prosił. Ale teraz Robert Biedroń mówi tak, niech Andrzej Duda najpierw przeprosi gejów za swoje słowa, a później ja się z nim spotkam. Czy prezydent przeprosi Roberta Biedronia i gejów? Oraz lesbijki, rzecz jasna.
Nie wiem, w ostatnich godzinach z prezydentem nie rozmawiałem. Nie sądzę, żeby miał intencje obrażania. Ja mógłbym próbować odbić piłeczkę i powiedzieć, czy pan Robert Biedroń, którego szanuję w tym punkcie, że nie ukrywa swojej wizji kulturowej w odniesieniu od kontrkandydata innego, Rafała Trzaskowskiego. Czy pan Robert Biedroń, który czuje się jako reprezentant pewnych środowisk i jest przez te środowiska, przez część co najmniej z nich postrzegany jako taki reprezentant, kiedykolwiek przeprosił polskich katolików za działania aktywistów LGBT, które miały charakter ewidentnych prowokacji w stosunku do tego, co jest świętymi symbolami dla polskich chrześcijan.
No dobrze, tylko że takie odbijanie piłeczki prowadzi tylko do tego, że temat LGBT będzie ping-pongiem, taką piłeczką ping-pongową właściwie w grze, którą grają politycy. To jest pytanie do pana na 10 dni przed wyborami. Naprawdę ten temat powinien być głównym motywem kampanii Andrzeja Dudy?
To tak się stało. Gdyby nie te formy agresywnego działania niektórych aktywistów LGBT, to pewno by się nie stał tym tematem.
Nie, bądźmy poważni. Stało się tak dlatego, że wyście tego chcieli. Wyście, czyli tak naprawdę otoczenie Andrzeja Dudy i sam Andrzej Duda, który mówi, że ideologia LGBT przypomina mu ideologię neobolszewicką. A niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości idą jeszcze dalej, że wspomnę tylko posła Czarnka, który twierdzi, że ci ludzie, mówimy o gejach i lesbijkach, nie są równi ludziom normalnym.
Po obu stronach padają niepotrzebne w ogniu emocji kampanijnych słowa.
Bardzo przepraszam, ale jakie słowa padły ze strony gejów, by zrównoważyć się takimi sformułowaniami, jak te, które przytoczyłem z ust posła Czarnka, że oni nie są równi ludziom normalnym?
Myślę, że wśród opracowań czy deklaracji aktywistów środowiska LGBT znalazłyby się hasła wskazujące, że otwarte związki są dowodem większej kreatywności.
Czyli pan myśli, żeby się znalazły, tak?
I to jest... Ale moment. Sprawa jak zwykle jest wielowarstwowa i możemy albo się przerzucać pewnymi jakby argumentami cząstkowymi, albo spróbować uchwycić proces.
Ale sekundę. Ja rozumiem, że pan profesor jako socjolog chciałby porozmawiać o procesach, a ja jednak najpierw uważam, że najpierw ktoś powinien nie tylko przeprosić, ale też ponieść pewne konsekwencje. Dlatego, że kiedy Jacek Żalek mówi o ideologii LGBT, to mnie osobiście to zupełnie nie rusza. On ma takie poglądy i niech sobie mówi. Czy ja się z tymi poglądami zgadzam, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jak poseł Czarnek, były wojewoda, ważny poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że ci ludzie nie są równi, no to jest jednak jakieś horrendum, bądźmy szczerzy, bez względu na to, co my o nich myślimy, o ich aktywności.
Panie redaktorze, chce pan, żebym to skomentował? Ile sekund będę mógł rozwinąć argument? A no to bardzo ładnie. Pierwsza sprawa. Wszyscy ludzie posiadają taką samą, to jest moja deklaracja, jak sądzę, deklaracja, którą się w pełni zgodzi prezydent Andrzej Duda, taką samą przyrodzoną godność. Nikt godności człowiekowi nie może nadać ani jej odebrać. Nawet najgorsze działania nie pozbawiają człowieka godności. Jeśli by interpretować słowa posła Czarnka, że ludzie LGBT mają mniejszą, bardziej ułomną godność niż pozostali, to jest to niedopuszczalne. Natomiast kontekst jest taki. Oczywiście, że istnieje ideologia LGBT. Sam fakt, że ludzie posiadają ideologię, nie jest niczym złym. Jest manipulacją twierdzenie, że taka ideologia nie istnieje. I w ramach tej ideologii istnieją jej formy agresywne.
Profesorze, to jest minuta już za nami, a nie 30 sekund.
Wobec tych form poseł Czarnek się wypowiadał.
Zaproszę naszych słuchaczy do rmf24.pl i do interi.pl, a naszym słuchaczom z radia RMF serdecznie podziękujemy. Panie profesorze, wie pan, powiem szczerze, zupełnie mnie dziwi, jak człowiek taki jak pan, bo znam pana jednak trochę, śledzę to, co pan robi i mówi, nie potrafi powiedzieć wprost, w ślad za tym, co pan powiedział, że słowa Czarnka są niedopuszczalne, że tak naprawdę to jest skandal, a poseł Czarnek powinien przeprosić i schować się gdzieś w ciemnym rogu na jak najdłużej, a najlepiej na zawsze. Bo naprawdę nie da się obronić słów, że niektórzy ludzie nie są równi. Nie, przepraszam, w XXI wieku tego się nie da obronić. Bez względu na to, czy jesteśmy chrześcijanami, bo chrześcijaństwo zakłada to, że jesteśmy równi, czy nie, to posła Czarnka z kręgu cywilizowanych ludzi należy za te słowa, znaczy inaczej, poseł Czarnek się sam wyklucza z kręgu ludzi cywilizowanych, że zacytuje słynny fragment z filmu CK Dezerterzy.
Teraz będzie ten fragment pokazany, bo czekam, aż się wyświetli coś.
Nie, nic się nie wyświetli, nie będzie żadnego filmu.
Ale moment. Czy przedstawiciele ruchu LGBT odcięli się, napiętnowali tych swoich kolegów, aktywistów, którzy robią różne działania prowokacyjne wobec procesji Bożego Ciała, wobec osób wierzących, wobec świętych symboli polskiego katolicyzmu.
Ale
jeśli mamy bawić się w festiwal wykluczeń i przeprosin, to spróbujmy to traktować to równo. Wobec wszystkich, którzy... Żyjemy niestety w czasach ciągłych transgresji. I niektóre z nich są świadomymi prowokacjami, manipulacjami. Ja sądzę, że poseł Czarnek nie był cynicznym prowokatorem, poniosły go emocje.
Natomiast Ale co z tego? Niech się pan nie gniewa. Co z tego? Jakbym nawet w afekcie zabił żonę, to i tak będę skazany za zabójstwo.
Dlatego też powiedziałem, że takie słowa są niewłaściwe, bo nikomu nie można odebrać. Na tym polega tajemnica ludzkiej godności, niezależnie od tego, czy ona ma źródło w fakcie bycia dziesięciem Bożym, czy...
Ja bym powiedział, że to raczej tajemnica ludzkiego chamstwa, niż ludzkiej godności tutaj się nam jawi, ale dobrze.
Ale jak mówimy o chamstwie, to niestety przejawami chamstwa są cyniczne, powtarzalne ataki na święte symbole.
Ale profesorze, nie znajdzie pan we mnie obrońców tego typu działań i tego typu prowokacji. Nigdy ich nie broniłem i uważam, że są absolutnie skandaliczne. Niemniej jednak nie widzę powodu, by usprawiedliwiać posła Czarnka tym, że kiedyś dawno temu, albo nawet niedawno, jakiś inny pan zrobił coś takiego.
Próbuję zrozumieć zachowania i motywy. Rozumiem. I odróżniam zachowania, które są cynicznymi prowokacjami.
To porozmawiamy o polityce, panie profesorze, a nie o...
niewłaściwego zachowania, które wynikło z zaangażowania w spór polityczny.
Dobrze, to porozmawiamy o sporze politycznym w takim razie, a nie o samych zachowaniach i motywacjach pana posła, bo właściwie mnie to umiarkowanie interesuje. Porozmawiamy o tym, czy tego typu... Atmosfera konfliktu ze środowiskiem LGBT pomaga prezydentowi Dudzie w mobilizacji swoich wyborców, czy raczej przeszkadza w dotarciu do innych, tych mniej zaangażowanych?
No to dopiero się dowiem w przyszłości, ale jak przypominam sobie wybory europejskie, to mam wrażenie, że wysoka frekwencja, wyższa niż kiedykolwiek, w tym wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, brała się właśnie z ataku na Matkę Boską. Niektórzy mówili na pół żartem i pół serio, nikt w Polsce walcząc z Matką Boską nie wygrał. I problem nie polega na tym, na jednej czy drugiej przemyślanej czy mniej perfidnej prowokacji. Problem polega na zrozumieniu pewnego trendu. W Wielkiej Brytanii na przykład trwa poważny spór o prawa ludzi transgender. To jest ta literka T w tym ciągu LGBT. I mianowicie w ten spór zaangażowała się między innymi autorka powieści dla młodzieży Harry'ego Poppera, pani Rowling. To spowodowało ogromne zainteresowanie i wyzwano do odpowiedzi oczywiście celebrytów, czyli aktorów grających w tym serialu. I aktorka pani Emma Watson powiedziała, że prawo do zmiany płci powinno być przez nikogo niekwestionowane. A tymczasem przepisy, jakie w Wielkiej Brytanii chcą wprowadzić, mówią, że osoba, która będzie chciała zmienić sobie płeć, będzie musiała mieć dwie niezależne opinie medyczne lub psychoterapeutyczne. I teraz... To nie jest teoria, bo są sytuacje już opisane, że pan, który twierdzi, że on jest kobietą transgenderową, idzie nie tylko do damskiej toalety, narusza poczucie bezpieczeństwa kobiet. W związku z tym część feministek przeciwstawia się niektórym aktywistom transgenderowym, ale taki pan idzie do salonu urody i domaga się depilacji. I w momencie, gdy kobiety pracujące w salonie urody odmawiają tych usług, bywają krytykowane, że one nie szanują ludzi transgender. Czy my chcemy...
Ja naprawdę przepraszam, nie sądziłem, że w rozmowie z profesorem Andrzejem Zybertowiczem będą poruszane tak ważne tematy jak depilacja.
Moment. Pani Maja Forster, która sama deklaruje się jako feministka, gdy powiedziała, że jednak płcie biologiczne istnieją, to nie tylko została zwolniona za to z pracy, ale przegrała sprawę przed sądem Wielkiej Brytanii.
Nie jestem w 100% pewien, znaczy inaczej, ja się gdzieś pogubiłem, czy na etapie depilacji, czy wcześniej, ale nie wiem, jeśli jaki jest związek między Andrzejem Dudą a depilacją tego dżentelmena w Wielkiej Brytanii.
Pan się pogubił, bo pani uważnie słucha. Pan ma dostateczną dużą głowę, żeby wszystko zrozumieć.
A proszę mnie nie atakować z powodu wodogłowia.
No, ale pan sobie nie zdaje sprawy, że problem z panem polega na tym, że pan ma większą głowę od większości pana gości, którzy mają większe od pana ego. Oni przychodzą i potem wpadają w pana pułapki, bo pan ma za dużą głowę na nich.
Nie, bo ja, proszę pana, mam wodogłowie. Proszę się nie czepiać mojej głowy.
Ale moment.
Sekundę, ale możemy porozmawiać o polityce na Boga, czy będziemy cały czas o depilacji rozmawiać? Bo jeśli chodzi o depilację, to ja się dzisiaj ogoliłem i to jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia.
Proszę mi pozwoli podsumować problem LGBT. Wskazałem rzeczywiste sytuacje. Ten proces ma dynamikę, która prowadzi do absurdów.
Właśnie, ta rozmowa zmierza w tym kierunku.
Że aktywistki feministyczne muszą bronić poczucia bezpieczeństwa kobiet naruszanego przez drapieżników, którzy korzystając z ideologii, to jest ten język, predators, którzy korzystając z ideologii wspierającej transgender nadużywają pewnych rzeczy. I powstają problemy. Czy my chcemy, żebyśmy w Polsce dyskutowali o prawie cynicznych facetów twierdzących gołosłownie, że oni się wewnętrznie czują kobietami i mają prawo wchodzić do damskich toalet, salonów kosmetycznych, łaźni i tak dalej.
Proszę państwa, jakby państwo nie wiedzieli, my cały czas rozmawiamy o kampanii Andrzeja Dudy. Jakby państwo nie wiedzieli, to tak... Chciałem taki napis puścić.
Że Andrzej Duda i Robert Biedroń mają to wspólnego w tej kampanii, że obaj są autentyczni, mają pewną wizję Polski. Jeden z nich, kandydat, z którym sympatyzuję i któremu doradzam, ma
to właśnie
wizję
trudno
Polski.
Trudno się domyślić, który to.
Ma wizję Polski, gdzie poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka jest ufundowane w więziach rodzinnych i wsparciu państwa przez rodziny. Dobrze. Drugi kandydat ma inną wizję, ale jej Robert Biedroń ma inną wizję. Ale
panowie, czy my możemy pomachać panu profesorowi, który gdzieś leci i szybuje nad nami? Panie profesorze, ja bym chciał panu pomachać i powiedzieć, że jakby pan wrócił na ziemię, to ja chętnie dokończę rozmowę. Nie, bo...
Ale czy pan...
Nie, bo to jest nawet ciekawe. Naprawdę, mówię serio. Mówię poważnie, że akurat słuchałem ostatnio, no to jest bardzo kontrowersyjny, amerykański z kolei, konserwatywny, żydowski publicysta Ben Shapiro, który wiele ma do powiedzenia na temat polityków transgender i też bierze udział w tym sporze, ale zostawmy to, bo ja bym jednak naprawdę chciał porozmawiać o kampanii Andrzeja Dudy. I jeżeli problem męskiej depilacji w żeńskich salonach albo wizytach mężczyzn w żeńskich toaletach jest tym, czym pan chciałby nas zająć, to okej. Ale ja mam poczucie, że dotychczas tego tematu nie wprowadzaliśmy.
Niech pan nie udaje z pana wielką głową, że pan nie zrozumiał, że ja chciałem pokazać...
Czy państwo widzą, że jestem prześladowany? I to przez profesurę?
Jaka jest dynamika niepowstrzymywania ideologii LGBT w jej absurdalnych przejawach?
Nie mogę powstrzymać wybuchu śmiechu, a nie ideologii LGBT na razie. Profesorze, czy możemy wrócić...
Panie redaktorze, 15 sekund na pana śmiech.
Nie, profesorze, do 15 sekund na moje pytanie. Czy nie ma pan takiego poczucia, że cały czas obracamy się w kampanii Andrzeja Dudy wokół tych samych tematów? Na początku było 500+ i wielkie transfery socjalne, ale to nie zażarło, mówiąc językiem całkiem potocznym, dlatego że ludzie mają poczucie, iż 3 razy już PiS-owi za to płacili w wyborach samorządowych, europejskich i parlamentarnych i kiedy przychodzi jeszcze Andrzej Duda i mówi i teraz na mnie zagłosujcie, to mówią sorry, my już 3 razy za to oddaliśmy. Czyli 500+ nie trafiło. Później był temat wielkich inwestycji i nagle się okazało, że to też klops, bo ludzie nie mają poczucia, że lotnisko w centrum Polski dla nas, mieszkańców Grajewa, Milicza czy nie wiem, Jaworzna jest najważniejsze. I last but not least, teraz mamy LGBT, czyli dyskusję o gejach i lesbikach, czyli dokładnie to, cośmy już ćwiczyli przy okazji wyborów europejskich. Czy można się spodziewać ze strony Andrzeja Dudy czegoś nowego, czegoś no może bliższego nam w tej kampanii?
Nie, po pierwsze nie zdradza się zamiarów kampanijnych, a po drugie kompletnie się z panem nie zgadzam. Dla Polaków jest ważne, żeby transfery społeczne nie zostały zlikwidowane. Dla Polaków jest ważne, żeby w centrum Polski nie powstał centralny port lotniczy, tylko centralny port komunikacyjny, wokół którego będzie sieć nowoczesnych pociągów i spowoduje, że Polacy w obrębie Polski będą mogli lepiej przemieszczać się, szukając dla siebie nowych miejsc pracy, miejsc wypoczynku i tak dalej. Dla Polaków te sprawy są ważne i one cały czas są istotne. I stawką tej kampanii jest to, czy te transfery społeczne będą zachowane, czy podmiotowość Polski w podejmowaniu decyzji o infrastrukturalnych inwestycjach będzie zachowana, te wszystkie inne rzeczy. I to nie są tematy dla Polaków nieistotne.
Panie profesorze, ja się akurat zgadzam. Ja jestem chyba największym fanem tak naprawdę CPK i całej tej inwestycji. Zaprosiłem nawet Mikołaja Wilda, który absolutnie nie potrafił ludziom wytłumaczyć, że nie chodzi o lotnisko, tylko o całą sieć infrastrukturalną, ale to już inna sprawa. Porozmawiajmy o wyborach, bo tak naprawdę nimi, jeśli w ogóle, to żyje polska polityka. Za 10 dni pierwsza tura. Pan powiedział, że Rafał Trzaskowski, powiedział pan to wczoraj, niestety nie wiem gdzie, że Rafał Trzaskowski ma rozbudowany dar mistyfikacji. W Polsat News pan to powiedział. Co to oznacza właściwie? Co oznacza
a
sformułowanie?
Rozumiem.
Rozumiem, to znaczy Trzaskowski. Każde z tych słów rozumiem z osobna. A co ono ma oznaczać? Może tak proszę prosić, bo jakkolwiek wielka głowa, to widocznie rozum w niej mały.
Nie, to tak nie musi być. Zakładam, że właśnie dlatego taka duża urosła, bo się rozpychał pana mózg.
Słoń ma jeszcze większą, a nie oznacza, że jest taki znowu mądry. Panie profesorze, powiem panu tak. Rozmiar nie zawsze ma znaczenie.
Moment. To mi się nie podoba, że pan znany ze świeżych skojarzeń w kampanii wyborczej motyw słonia przywołuje. Słonia, sprawa polska, redaktorze.
Porozmawiajmy teraz o tym, co oznacza sformułowanie, iż Rafał Trzaskowski ma rozbudowany dar mistyfikacji.
A ja chciałem samemu panu o to odpowiedzieć, gdy pan mi nie przerwał. Gdy dokonywałem porównania przekazów kampanijnych kandydata Andrzeja Dudy i kandydata Roberta Biedronia, mówiłem, że każdy z tych kandydatów, tych dwóch, jest autentyczny w swoim przekazie. Mówi o tym, co robi i co zamierza zrobić. Natomiast gdy wczoraj u redaktora Rymanowskiego w stacji Polsat mówiłem o Rafale Trzaskowskim, to po wysłuchaniu szeregu jego wystąpień, po przyjrzeniu się jego CV, czyli curriculum vitae, doszedłem do wniosku, że ta wizja uprawiania polskiej polityki, która wynika z interesów, z nawyków, z powiązań całego środowiska Platformy, nie jest przedstawiana Polakom jako taka. Przedstawiane jest coś innego, co jest próbą znalezienia kontaktu z wrażliwością wyborczą.
Nie, żebym cokolwiek rozumiał. Teraz to już nic nie rozumiem.
Czy coś trudnego powiedziałem?
Tak.
Momencie użyłem za trudnego słowa?
Nie, panie profesorze, pan nie używa za trudnych słów. Tyle jeszcze rozumiem, by każdy z nich zrozumieć, ale sens mi gdzieś umknął. Nie bardzo wiem, co pan ma...
Sens jest taki. Mhm.
Jaki?
Polityka, jaką będzie uprawiał Rafał Trzaskowski, gdyby Polacy niebacznie, ale zgodnie z zasadami demokracji, obdarzyli go zaufaniem, to będzie polityka, której rdzeniem nie jest walka o podmiotowość Polski.
Jezus Maria.
Nie jest troska o środowiska zagubione w transformacji, nie jest troska o umocnianie rodziny i być może nawet nie jest troska o bezpieczeństwo militarne, tak jak robi to obecny prezydent.
Zaraz, przepraszam, bo gdybyśmy próbowali te rdzenie wyrzucić
teraz
z tego...
Już trafiłem do pana umysłowości, czy nie?
Nie, w najmniejszym stopniu. Znaczy naprawdę, panie profesorze, albo ja mam dzisiaj ciężki dzień, albo pan profesor postanowił proste sprawy zagmatwać się do granic możliwości. Jeżeli dobrze rozumiem, pan powiedział, że Rafał Trzaskowski nie będzie działał na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej suwerenności. Tak, to pan chce powiedzieć?
Bo jeśli jest sprzeciw centralnemu portowi komunikacyjnemu, to jest przeciw elementom infrastruktury bezpieczeństwa. Jeśli jest sprzeciw przekopaniu Mierzei,
każdy, kto jest przeciwko przekopowi Mierzei, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski. Ale
czy ja mam panu tłumaczyć, że pewne rzeczy działają kompleksowo, całościowo? Że sam fakt, że komuś się nie podoba przekop Mierzei, nie musi o czym świadczyć. Ale jeśli jest to częścią pewnej narracji, pewnej wizji, to może na przykład być sygnałem uległości wobec tego kraju, który nie chce, żeby ten przekop powstał w pierwszej kolejności. Dobrze, czy to jest tak trudno zrozumieć?
Znaczy mniej widocznie tak. Panie profesorze, dobrze, to jeszcze na koniec wątek.
Zawsze mnie pan łapał w lot. Ja powiedziałem pół słowa, a pan już wiedział, o co chodzi. A dzisiaj ja mówię całe akapity. A pan co robi, panie redaktorze?
Panie profesorze, w czasach mojego dzieciństwa była taka piosenka Urszuli chyba i Budki Suflera, albo może bez Budki Suflera, nie wiem, którą bym panu zanucił. Tam był taki refrenik Wielki Odlot i mam wrażenie, że gdzieś tutaj się poruszamy. Ale jakbyśmy...
A umie pan to uzasadnić w trybie intersubiektywnym?
W trybie wyborczym pana pozwę zaraz za szkody moralne, które doznaję, bo pan wyśmiewa mój wielki łeb. Ale sekundka.
No tak, ale bo do pana
sekundka, nie, dość. Tego, kropka, nie koniec, teraz ja ględzę. I ja zadaję pytanie i pytanie brzmi, jak tam z profesurą, czyli z tytułem profesorskim dla doktora habilitowanego Andrzeja Cybertowicza?
No. Oficjalnie to jest tak, jak w czasach III RP. Działa sobie centralna komisja, która dostała mój wniosek wysłany przez Radę Wydziału. I ta komisja, jak się do niej zwrócą jakieś media, to coś powie. Albo jak przyjdą z niej życzliwi, to opowiedzą. Oficjalnie nic nie wiadomo.
Znaczy... Nic nadal nie wiadomo, ale przecież mieli być powołani jacyś super recenzenci, którzy mieli tę sprawę.
Tych super recenzentów, już jeśli się nie mylę, była trójka powołana i według informacji nieoficjalnych trzecia super recenzja też jest negatywna. Odbyła się podobno kolejna burzliwa dyskusja.
Zaraz,
której
najpierw
część...
były... Nie, to profesorze, to teraz...
Ale moment, jak ja panu zacznę opowiadać, na czym polega procedura profesorska, to dociągniemy do jutrzejszej pana audycji. Chce pan tego?
Marzę o tym. Jak pan będzie to ubarwiał opowieściami o męskiej depilacji, to na pewno jeszcze nawet zostaną przy nas słuchacze.
Słowo depilacja chyba powstało w pana ustach w tej audycji. Ja nie go nie użyłem.
Nie.
Ciekawe, panu się to skojarzyło. Że pan tak dokładnie wie, co w salonach urody kobiecej się dzieje.
Nie, pan wspomniał o tym, że mężczyźni tam przychodzą, by poddać się depilacji. A ja przyznam, że
nie powinien.
Ja naprawdę...
To pana nie zdemoralizowało?
Nie, mnie to nie... Co, nie zdemoralizowało? Nie, mnie takie rzeczy nie demoralizują. Ja jestem już całkiem duży i chyba nie zdemoralizowany. Jestem bardzo zmoralizowany. Ale sekundkę, to... Czyli z procedurą... profesorską jest mniej więcej tak, że grzęzło to gdzieś w komisji, która nie odpowiedziała panu jednoznacznie, nie ma mowy, Zybertowicz nie zostanie profesorem.
Procedura trwa. A w międzyczasie jeden z członków sekcji tej komisji, gdzie dyskutowana była moja sprawa, pedagog, znany pedagog wybitny, Bogusław Śliwerski, napisał otwarcie na swoim blogu, że gdyby nie moje zaangażowanie w życie polityczne, to z moją profesurą nie byłoby żadnych problemów. I gdyby, nie daj Boże, już dawno utytułowany profesor Aleksander Nalaskowski w dzisiejszych czasach ze swoim dorobkiem wystąpił z wnioskiem o profesurę, to zostałby z powodów politycznych ucięty.
Czyli chce mi pan powiedzieć, teraz mówiąc zupełnie poważnie, że to polityka i poglądy grona profesorskiego decydują o tym, czy ktoś zostanie profesorem, czy nie, a nie dorobek naukowy?
Sądzę, że w tym przypadku tak dokładnie jest. Zresztą analizę, którą sam zrobiłem, tych ujawnionych pięciu recenzji, trzech z nich głównie, oraz analiza, którą przedstawił na łamach do rzeczy profesor Andrzej Nowak, jasno pokazują, że wśród motywów krytycznych opinii na temat mojego dorobku były motywy przede wszystkim polityczne, a nie motywy merytoryczne.
W ten sposób pożegnamy się z doktorem habilitowanym. Ja będę używał starego tytułu profesorem.
Profesor... Może pan mówić niedługo eks-profesorem.
A to dlaczego niedługo eks?
No bo prawdopodobnie przejdę na emeryturę i wtedy już będę eks-profesorem. Więc... Bo jestem tak zwanym profesorem podwórkowym, czyli uczelnianym.
Na razie jest pan profesorem uczelnianym i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję za rozmowę, kłaniam się nisko.
Także dziękuję.